Chciałbym zacząć od fragmentu z Pisma, z Ewangelii Mateusza, z 5 rozdziału, od 13 do 16 wersetu. Wiem, że całkiem niedawno było ogłoszone kazanie właśnie z tego fragmentu, ale chciałbym się skupić na kilku różnych aspektach i mam nadzieję, będzie to troszkę dla nas takim odświeżeniem. Więc przeczytajmy go sobie. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda. Taka, aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej nad korcem, czym pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Moi drodzy, mamy być dobrym świadectwem. Mamy być osobami, które nie przeżywają naszej radości ze znania cudownego Boga, który nazwał nas swoimi przyjaciółmi, swoimi dziećmi, tylko wewnątrz siebie, tylko dla siebie. Jeżeli się czymś cieszymy, to chcemy tą radością dzielić się z innymi, prawda? Myślę, że nie tylko ja tak mam, że bardziej cieszę się z tego, kiedy komuś coś daję, niż kiedy coś od kogoś otrzymuję. Bo widzę, że tą radością mogę się dzielić z innymi. Jeżeli Bóg błogosławi mi, to ja chcę również być błogosławieństwem dla innych osób. I myślę, że to jest takie niekończące się koło. Ja chcę być dobry dla kogoś, a ktoś będzie dobry dla kogoś innego i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy być jak miasto, które jest na górze, mamy być solą tej ziemi. Już kiedyś wspominałem o swoim przemyśleniu. Wiecie, czym była sól w czasach, kiedy ta księga powstawała, czy kiedy była spisywana? Sól była konserwantem. Ona nie tylko dodawała smaku, ale nie znali wtedy dobrych konserwantów, nie mieli też zamrażarek, więc mięso i inne rzeczy osalało się. Myślę, że do całkiem niedawna też się tak robiło. Nawet kiedy tworzymy jakieś przetwory w domu, dodajemy też soli, żeby się nie zepsuły, prawda? Więc mamy być nie tylko czymś, co nadaje smak, czymś, co dodaje takiej ekstra, czegoś ekstra, że nie jesteśmy przeciętni, ale że chce nam się czegoś więcej, ale mamy być konserwantem. Można powiedzieć, mamy być benzoesanem sodu w dzisiejszych czasach. Czyli czymś, co sprawia, że żywność się nie psuje. Tylko my mamy nieco inne powołanie. My mamy sprawiać, żeby ludzie w naszym otoczeniu się nie zepsuli, ale mieli szansę być zachowani. Dobry konserwant jest też taki, że nie psuje się nie tylko sam, ale potrafi też dobrze wpłynąć na tego, z kim ma relacje. Więc dlaczego bycie świadectwem jest takie ważne? Czy mieliście kiedyś doświadczenie z akwizytorem? Z kimś, kto chciał na pewnym spotkaniu sprzedać wam jakiś produkt? Albo zachwalał sobie swoje usługi? Mieliście z kimś takim do czynienia? Myślę, że tak. I dlaczego później decydowaliśmy się na przykład w niektórych przypadkach kupić taki produkt? Dlatego, że ta osoba wydała dobre świadectwo o produkcie czy usłudze, który chciał sprzedać. Powiedział, że to jest najlepsze, że ty tego w swoim życiu potrzebujesz, że bez tego nie będziesz wcale szczęśliwy i różne inne tego typu rzeczy. Co mogło wpłynąć na to, że kupiłeś lub nie kupiłeś ten produkt? Świadectwo jest ważne. Więc najczęściej, kiedy nie chcemy trwonić pieniędzy, mówimy to, niech pan nam to pokaże, czy pani. I idziemy na prezentację, gdzie osoba na przykład pokazuje, jak to funkcjonuje i później mamy pełniejszy pogląd. Czyli nie tylko na podstawie tego, co ta osoba powiedziała, ale też na podstawie tego, jak to wyglądało, jak nam to zostało zaprezentowane. Albo inny przykład. Kiedy idziecie do fryzjera, a w samej Nysie, myślę, jest około 15, to na jakiej podstawie wybieracie tego, do którego chcecie się udać? I załóżmy, że nie mieszkacie w tym mieście. Szukacie opinii, prawda? Wchodzicie na internet, sprawdzacie, jakie ma opinie dany salon i jeżeli są one pozytywne, to zaważa o tym, czy oddacie swoją głowę w czyjeś ręce. Bo jeżeli pójdziesz do fryzjera, który jest niedoświadczony, to później możesz chodzić z takim wyciętym paskiem, ze schodkami, z innymi fajnymi rzeczami. Wiecie, ja kiedyś, jak byłem w gimnazjum, to nauczyciel na lekcji się zapytał, czy strzegę się u praktykantki. I pamiętam to do dzisiaj. Co prawda była to znajoma, dosyć starsza znajoma, a ja chciałem się ostrzyc tak na młodzieżowo, więc troszkę eksperymentowaliśmy. No i widocznie było widać. Więc ona nie miała dobrych opinii na internecie, więc jeżeli nie chcecie, żeby ludzie się was pytali, czy strzyżecie się u praktykantki, to oddajcie swoją głowę w ręce doświadczonego fryzjera. Ale wiecie, żeby tak nie tylko żartować. Kiedy mówimy ludziom o Bogu, kiedy jesteśmy chrześcijanami, którzy swoim życiem, myślę, wskazują na Boga, to czy my tylko o Nim mówimy? Czy kiedy ktoś na nas popatrzy, jest w stanie powiedzieć: słuchaj, od ciebie bije takie ciepło, od ciebie bije taki pokój, ty jesteś jakiś inny. Czy kiedy na ciebie patrzy, może tak powiedzieć? Czy kiedy spotkasz kogoś na ulicy i rozmawiacie i się rozstaniecie za jakiś czas, to czy on widzi to, że jesteś naprawdę naśladowcą Chrystusa, czy tego nie widzi? Zastanówmy się nad tym chwilę. Ja myślę, że kiedy naprawdę oddałeś swoje życie Bogu, kiedy naprawdę utożsamiasz się z wyznaniem wiary, jakie mamy, jeżeli czytasz Słowo Boże i bierzesz te słowa dla siebie, do swojego życia, to wierzę, że to widać na zewnątrz, że ty tym żyjesz, że to przez ciebie przenika, że uczynków może nie brakuje w twoim życiu. W liście Jakuba czytamy: pokaż mi wiarę bez uczynków. Tak? Nie ma wiary bez uczynków. Jak możemy powiedzieć, że ktoś jest wierzący? Właśnie przez to, że czyni dobrze. Właśnie przez to, że jest wierny poselstwu, z jakim Chrystus nas pozostawił. Wiecie, ostatnio stwierdziłem, że będę starał się bardziej kreatywnie spędzać swój wolny czas. Nie zawsze mi się to udaje, ale na przykład jak wcześniej włączałem sobie jakiś odcinek serialu do obiadu, tak teraz wolę sobie włączyć, jest taki program Wiem, co jem, coś w tym stylu, i Wiem, co kupuję. I tam taka pani przedstawia na przykład różne składy tego, co jemy. Ile jest tak naprawdę mięsa w mięsie i tak dalej. I później stwierdzam, że tak naprawdę chyba przestanę jeść, przestanę wydawać pieniądze na to, co tak ładnie wygląda. Chyba jednak rodzice mieli rację, że działka to dobro, że trzeba tam swoje hodować, bo wie się, co się je. I oglądam takie rzeczy. I tam dowiedziałem się, że są konserwanty, które są naturalne i są konserwanty, które są sztuczne. Czym one się różnią? Tym, że te naturalne nie szkodzą twojemu zdrowiu. Może nie są aż tak dobre, że ten termin przydatności nie będzie na 10 lat do przodu, ale przynajmniej ci nie zaszkodzą. Ale są też konserwanty, które są syntetyczne, są sztuczne i one czasami powodują różne choroby, mogą powodować nowotwór i inne tego typu rzeczy. Nie chcemy chyba tych drugich, prawda? Więc kiedy Jezus zwraca się w tym tekście do nas, że jesteśmy solą tej ziemi, to jakim chcesz być konserwantem? Czy chcesz być naturalnym, czy chcesz być sztucznym? Czym to się różni? Otóż często słyszy się to, że ubieramy różne maski. Ja też mogę teraz być uśmiechnięty, mogę do was cudownie mówić, a kiedy pojadę do swojego domu, mogę być inny. Tego nie wiecie. Chyba że macie przez jakiś program hakerski dostęp do mojej kamerki w laptopie czy gdzieś. Ale tego nie wiecie do końca. Można ubierać maski. Przez jakiś czas nawet ludzie mogą ci wierzyć, że taki jesteś naprawdę. Kiedy mówisz o Bogu, to mówisz rzeczy poprawne. Ale kiedy ktoś popatrzy na twoje życie i zna cię lepiej, to pomyśli: no faktycznie mówisz to, ale po twoim życiu tego nie widać. Mówisz, że Bóg jest taki cudowny, a widzę, że jak mówisz o Bogu, to mówisz tak, jakbyś mówił o książce historycznej. Tak, On jest. Tak, ja wiem, to jest fakt. Ale czy ty tym faktem potrafisz żyć? Czy ty potrafisz się nim fascynować? Wiecie, rozmawiałem z wieloma ludźmi, rozmawialiśmy na te same tematy i byli ludzie, którzy powiedzieli: tak, no kiedyś zdarzyły się takie rzeczy, Bóg dotknął mojego życia. A rozmawiałem z ludźmi, kiedy patrzyłeś im w oczy, to widziałeś taki ogień. to nawet jeżeli sam Boga dobrze nie znałeś, to już, jejku, powiedz, gdzie On jest, ja chcę Go znaleźć, ja chcę Go poznać. Ty jesteś tak zafascynowany Bogiem. Jesteś taki szczęśliwy w tym wszystkim. A wiem, że w twoim życiu nie wygląda to tak kolorowo. Ale jednak, kiedy mówisz o swoim Bogu, to mówisz, jakby po prostu każdy musiał Go poznać, że to jest takie coś, co musisz po prostu zrobić, zanim odejdziesz z tego świata. Dlatego też sprzedawcy, czy wcześniej wymienieni akwizytorzy, jeżeli są właśnie osobami pełnymi pasji, którzy cały czas dużo mówią, zachwalają, naprawdę wierzą w ten swój produkt, częściej go sprzedają. Ale nie chcę wam mówić o tym, żebyśmy sprzedawali komuś Boga. Nie o to w tym chodzi. Tylko żeby po naszym życiu było widać, że chrześcijaństwo to nie jest droga krzyżowa. Tylko to jest życie ze Zbawicielem, który miał do nas taką miłość, że oddał za nas swoje życie i nie opuszcza nas w żadnej sytuacji. Jest cały czas obok nas. On zmienił bardzo dużo rzeczy w moim życiu, więc niech inni widzą, że w ich życiu również może zmienić. Że Jego ręka nie jest za krótka. Że warto jest mieć takiego przyjaciela po swojej stronie. Jest powiedzenie, jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Wierzycie w to? Bez względu na okoliczności. Choćby była susza, choćby ci się wydawało, że jesteś na pustyni, to czy możesz to wtedy wyznać? Jeżeli Bóg jest ze mną, to któż przeciwko mnie? To nie jest słowo skierowane do ogółu, to jest słowo skierowane do ciebie, do twojego życia. Niezależnie w jakiej sytuacji się znajdujesz, Bóg jest cały czas z tobą. Więc nie musisz ubierać maski i mówić: tak, teraz jestem w kościele, teraz jestem wśród wierzących, teraz będę zachowywał się tak i przeżywam Boga i podnoszę ręce na uwielbieniu i modlę się gorliwie. A kiedy wychodzę do ludzi, to przecież nie trzeba się tym tak chwalić, nie trzeba się tak afiszować. Po co im to wiedzieć? Wiecie, kiedyś w niektórym towarzystwie starałem się, może nie powiem dostosować, ale po prostu tak rozmawiać jak normalny, przeciętny człowiek na normalne tematy, o samochodach, o domach, o różnych innych rzeczach. I wiecie, i kiedy zacząłem tak naprawdę Bogu wierzyć i służyć, i kiedy ci ludzie, z którymi kiedyś miałem lepszy kontakt, do mnie pisali: no cześć Dawid, fajnie z tobą się znowu zobaczyć, albo fajnie od ciebie znowu coś usłyszeć. To co teraz w życiu robisz? Wiecie, takie najbardziej standardowe pytanie. Nie lubię tego pytania. Lepiej jak ktoś sam powie, tak, co u niego jest. Ale słyszy się. Co u ciebie słychać? Mówię: wiesz, jeżdżę to tu, to tam, angażuję się w kościele, służę Bogu, staram się zmieniać swoje życie na lepsze. A oni tak: ty? I wiecie? I wtedy tak stwierdziłem, że ja może nie jestem takim, czy nie byłem tym miastem wybudowanym na górze. Może chciałem tą świecę jednak pod korcem zapalić, żeby ona się tak nie rzucała w te oczy. Bo wiecie, bo kiedy coś rzuca się w oczy, to nasuwają się do człowieka pytania. Nasuwają się pewne pytania, które nie zawsze są wygodne. Aha, skoro jesteś taki wierzący, to odpowiedz mi na to i na to i na tamto i pokaż mi w swoim życiu, jak to i to funkcjonuje. To w końcu jesteś wierzący, czy nie jesteś? Wiecie, i zacząłem z nimi rozmawiać. I oni zaczęli mówić: to fajnie. I stwierdziłem, że nie musimy się bać. Nie musimy się bać mówić o tym, kim Bóg dla mnie naprawdę jest. Ludzie doceniają autentyczność. I patrzą na ciebie, że nie kazał ci ktoś po prostu wyjść i powiedzieć daną frazę, że Bóg jest dobry, Bóg cię kocha, będziesz zbawiony, jeżeli wyznasz Go Panem i Zbawicielem nad swoim życiem. Nie o to chodzi. Ale kiedy ty wiesz, że z Bogiem warto żyć, kiedy wiesz, że cokolwiek by się nie działo, to i tak nie zmieni twojego światopoglądu, bo masz stały i trwały fundament. To zmienia punkt widzenia. To zmienia odbiór innych ludzi. Więc jeżeli konserwanty się same psują, to jak mają zachować inną żywność przed zepsuciem? Wiecie, o czym mówię? Kiedy ludzie przychodzą do kościoła, i patrzą na nasze życie, jeżeli nas znają, jeżeli my nie jesteśmy tym dobrym świadectwem, to jak mamy zachować ich od tego, przed czym nie zawsze sami potrafimy zachować siebie? Wiecie, do czego zmierzam? Żebyśmy nie bali się oddawać Bogu każdej pojedynczej sprawy. Nie 90%, nie 99%, ale wszystkiego. Możesz mówić, ale ja sobie tyle z tym nie radzę, dlaczego miałbym teraz próbować? Bo w niektórych sytuacjach tylko Bóg może ci pomóc. I tylko w niektórych sytuacjach możesz doświadczyć Bożego działania w taki sposób, że nikt nie zaprzeczy, że to tylko Bóg mógł to zmienić. Ja również Boga doświadczałem. I znajomi przez wiele lat, którzy mnie znali, patrzą i mówią, ty jesteś inny. Coś się w tobie zmieniło. A szkoda, taki fajny byłeś. Jeżeli sól zwietrzeje, to do czego ona się nadaje? Chciałbym, żeby ten ogień, o którym mówiłem ostatnio, cały czas był rozpalony w naszym kościele. Ale żeby ogień był rozpalony, nie zawsze musisz być uśmiechnięty. Nie zawsze wszystko musi się układać po twojej myśli. Ale jednak twoja postawa, nawet w najtrudniejszej sytuacji, mówi głośniej niż jakiekolwiek słowa. Popatrzcie na przykład Hioba. Kiedy przechodził trudne rzeczy, był świadectwem czy nie był? Nie złorzeczył Bogu. Mimo, że jego żona, jego przyjaciele nakłaniali go, ty lepiej, żebyś złorzeczył Bogu i umarł. Powiedział nie. I w takiej sytuacji, jeżeli bym zobaczył człowieka o takiej wierze, mówię, twój Bóg musi mieć moc. Twój Bóg musi naprawdę być wszechpotężny. Nie dlatego, że potrafisz go chwalić wtedy, kiedy jest dobrze. Nie kiedy ci się wiedzie, kiedy znowu dostajesz piątkę, kiedy znowu dostajesz ekstra wypłatę w pracy, ale wtedy, kiedy jest ci trudno, a ty mimo wszystko nie odwracasz się od Boga, bo wiesz, że twój Bóg w trudnej sytuacji nie odwraca się od ciebie. Czytamy, że Jezus nauczał z mocą i z pasją. I przekazywał, wiecie co przekazywał? To, co otrzymał od Ojca. Dlaczego to jest ważne? Że Jezus nie wymyślał swojej teologii. Jezus nie mówił pewnych rzeczy, siedział sobie rano przy kawie i wymyślił sobie coś. Mówi, to teraz się podzielę tym z ludźmi. On przekazywał to, co otrzymał od Ojca. Żeby przekazać to, co otrzymał od Ojca, musiał mieć z Nim relację, musiał mieć kiedy usłyszeć, co jest tym przekazem. Więc kiedy popatrzymy na nasze życie, czy możemy powiedzieć, że przekazuję to, że ludzie patrząc na moje życie widzą przekaz nie mój, nie Dawida, ale widzą przekaz Boga. To, co On chce, żeby moje życie przekazywało, tą wiadomość o dobrej nowinie, to, że jest nadzieja, że nie ma beznadziejnych sytuacji, że Bóg, mimo że może być ci trudno, On się od ciebie nie odwraca. Czy przekazujemy taką wiadomość? On przekazywał to, co otrzymywał od Ojca. Ja chciałbym również, nie tylko z tego miejsca, swoim życiem przekazywać to, co odebrałem od Boga. I wiecie, On nie zawsze musi mi mówić na ucho, codziennie, swoimi słowami, tak jak ja mówię teraz do was. Bo mam pewną grubą księgę w domu, która ma pełno różnych wskazówek, które mogę w swoim życiu wykorzystać. Nie zawsze się ją łatwo czyta. Ale wiecie, że nawet z rodowodów coś potrafię wyciągnąć? Nawet powstała książka na podstawie dwóch wersetów. O Henochu bodajże. Henoch chodził z Bogiem. To było napisane w rodowodzie. I Biblia jest pełna takich perełek. Tylko pytanie, czy ty chcesz słuchać, co Bóg ma do ciebie do powiedzenia. Czy osobiście, czy przez swoje sługi proroków, czy przez Biblię, którą nam zostawił jako instrukcję do życia, która może nie jest łatwa, ale jest bardzo treściwa. Chciałbym, żebyśmy przeczytali fragment z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Zaznacz sobie 14-16, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali najpierw 15 werset. I zacznę od tego 15. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Fajnie, gdyby to był jedyny fragment, który chciałbym wam przeczytać. Nie nazywam was sługami. Już nie jesteście kimś, kto tylko jest wynieś, przynieś, pozamiataj. Ale jesteście moimi przyjaciółmi. Bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Co robił Jezus? Czynił uczniami. Przygotowywał do tego, żeby szli i dzielili się tą miłością. Żeby dzielili się nadzieją. Dzielili się życiem pełnym mocy. Nazywa nas przyjaciółmi i zna nas po imieniu. A teraz przeczytajmy sobie 14 werset. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazują. Macie tutaj po lewej z Ewangelii Jana kolejny fragment, który też mówi o tym. Jeżeli mnie miłujecie, to przykazań moich przestrzegać będziecie. Rozdział wcześniej jest to napisane. Więc ewangelista Jan głęboko do serca wziął sobie to, że żeby być godnym nazywania się przyjacielem Chrystusa i jego naśladowcą, to muszę być wierny temu, co mi powiedział. Że to nie jest tylko tak, że jestem twoim przyjacielem i to tylko ja będę od ciebie brał, tylko ja będę od ciebie pożyczał i tylko będę brał to, co jest dla mnie najlepsze. Ale będę też dawał coś od siebie. Że to jest ziarno, które chcę ci pokazać, że wydało owoc w moim życiu. I będę siał je dalej, żeby wydawało owoc w życiach innych osób. Czy możesz dzisiaj nazwać się przyjacielem Chrystusa? Patrząc na to, jak Jan to przedstawiał. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. I na koniec 16 werset. Nie wy mnie wybraliście, lecz ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był twardy, trwały. By to, o cokolwiek prosicie, byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Więc po co? Po to, żebyśmy wydawali owoc, który jest trwały. Ale w czym mamy wydawać ten owoc? W Ewangelii Marka czytamy, o co chodzi. Idźcie, czyńcie uczniami, będziecie wyganiać demony, będziecie nakładać ręce na chorych i będą uzdrowieni. Tak? Z takim poselstwem nas zostawił. I w tym mamy wydawać owoc. A dalej jest napisane, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Więc On nas wyposaża, ale wyposaża nas do czegoś, żeby ten owoc był trwały. Właśnie po to, kiedy zwiastujesz komuś, że Bóg jest żywy i ta osoba, kiedy przyjdzie do kościoła, który jest pełen żywego Boga, gdzie Duch Święty się przechadza, żeby on stwierdził, zaiste Bóg jest pośród nich. Że to nie była ściema, że to nie była dobra reklama, ale że to jest fakt. I że ja dzielę się tymi faktami dlatego, że faktycznie tak jest. I że ja tego Boga naprawdę potrzebuję. I kiedy przychodzę do kościoła z potrzebą, to wierzę, że kiedy będę z niego wychodził, to ta potrzeba zostanie zaadresowana w odpowiedni sposób. I może nie będzie od razu zwycięstwa, ale są ludzie, którzy walczą i mamy obietnicę od Boga o zwycięstwie. Chciałbym, żeby każda osoba, która przychodzi do naszego kościoła, widziała, że jesteśmy rodziną. Rodziną, która została zjednoczona pod jednym sztandarem. Od jednej osoby, od której to wszystko się zaczęło. Czy chcesz, żeby ludzie na ciebie patrzyli i mówili, chcę być częścią tej rodziny? W dobie odrzucenia, braku nadziei, egoizmu. Oni naprawdę się kochają. A miłość to kompromisy, to poświęcenie. To nie tylko emocje, które wyzwalają się w nas, jak po zjedzeniu czekolady. Mamy endorfiny, jest wszystko cudowne. Miłość też nas kosztuje. Czy Boga nie kosztowała miłość wobec nas? Kosztowała, zapłacił najwyższą cenę. Więc czy my potrafimy iść i zapłacić cenę? Czy my potrafimy iść i dać tą miłość innym ludziom? Czy potrafisz oddać siebie za kogoś? Czy dać siebie komuś? I nie mówię tu teraz, że musisz oddać swoje życie za inną osobę. Ale czy kiedy decydujesz się poświęcić komuś 10, 15, 20 minut swojego czasu, to czy ty naprawdę jesteś w tych 15 minutach? Czy robisz to tak od niechcenia, żeby tylko odhaczyć zrobione? Czy naprawdę jesteś w pełni dla tej osoby? Czy próbujesz zrozumieć jej problem? Czy próbujesz zajrzeć w jej serce, tak jak Jezus zagląda w nasze serce? On nie patrzy na to, jak wyglądasz. Nie patrzy, z jaką miną dzisiaj przyszedłeś. Ale On patrzy na twoje serce. I mimo, że w Kościele jestem tyle lat, wiem, że moje serce cały czas potrzebuje Ducha Świętego. Cały czas potrzebuje Jego dotknięcia. Cały czas potrzebuje, żeby do tego ognia dołożyć. Żeby ten ogień nie przygasał. Bo wiem, że kiedy ja mam problem i idę na gorącą linię do Boga, to wiem, że On mnie wysłuchuje, że moja modlitwa nie odbija się od sufitu, bo widzę, jak Bóg odpowiada na moje modlitwy. Więc kiedy ty masz w miejscu Chrystusa sprawować poselstwo, jak jest napisane, czy potrafisz być w pełni dla drugiej osoby? Czy potrafisz się zapytać? Ale być jak lekarz, który nie tylko diagnozuje, ale też potrafi uleczyć. Jeżeli ktoś ci mówi, źle się czuje, pomódl się o niego, bo takie mamy obietnice, że ta osoba będzie uzdrowiona. Jeżeli ktoś mówi, że ma problem, bo nie radzi sobie z przeprowadzką, jeżeli masz chwilę czasu, zaproponuj mu tą pomoc. Wiecie, bo to jest prawdziwe świadectwo. Nie tylko to, co wypowiadasz swoimi ustami, ale to, że jesteś naprawdę zdolny pójść za tym, co mówisz i za tym, w to, co wierzysz. Jakuba, 4:7-8. Przeto poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Mamy zbliżyć się do Boga. Mamy poddać się pod Jego prowadzenie i przeciwstawić się diabłu. Widzicie kolejność? Najpierw się zbliż do Niego. Najpierw szukaj Jego obecności, szukaj Jego odpowiedzi. Szukaj, co ma ci do powiedzenia, co od Niego masz odebrać. A później przeciwstaw się diabłu, czyli przeciwstaw się każdej okoliczności, która cię nęka. Temu, z czym sobie nie radzisz. Tym wszystkim zniewoleniom, czy z czymkolwiek przychodzisz. Szukaj Boga, a dopiero później z tym walcz. Bo to Bóg daje ci siłę. A napisane jest, że nie walczymy z krwią i z ciałem. Więc jeżeli sami nie jesteśmy w stanie wygrać tej walki, to odwołujmy się do tego, który walczy za nas. Wiecie, ile razy Bóg walczył za Izraela? Pod warunkiem, że Izrael szedł tam, gdzie Bóg chciał, żeby szli. Więc daję ci dzisiaj gwarancję, jeżeli będziesz szedł tą drogą, którą Bóg chce, żebyś szedł, jeżeli wejdziesz w miejsce swojego powołania, jeżeli zaufasz Bożemu głosowi i pójdziesz za Nim, nawet jak owca, która nie rozumie, dlaczego pasterz chce, żeby poszła w tym, a nie w innym kierunku, to gwarantuję ci, że Bóg będzie z tobą i będzie cię prowadził. Będzie cię prowadził, nawet jeżeli nie będziesz chciał iść tam, gdzie On. Ale będzie cię błogosławił, jeżeli pójdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie On chce, żebyś ty był. Chcemy błogosławieństwa dla naszego życia? Chcemy, żeby inni widzieli, że naród wybrany był błogosławiony? My też jesteśmy tego częścią. My też jesteśmy spadkobiercami i dziedzicami. Wiecie, co tak naprawdę lubię? Kiedy przeżywam jakieś trudności i się czasami zastanawiam, Boże, dlaczego tak jest, że kiedy już jesteśmy tymi chrześcijanami, staramy się, pracujemy na rzecz Królestwa Bożego, to dlaczego nasze życie nie układa się jak po sznurku? I wiecie, to takie może wystawianie trochę Boga na próbę. Ale później często przeżywam takie okoliczności, że Bóg po prostu układa pewne sytuacje w taki sposób, że wiedziałem, że jest to Boże prowadzenie. Wiecie, co jest tego świadectwem? Ludzie na moich studiach mówili, że jestem jednym z największych farciarzy, jakich znają. Jak się nie nauczyłem, to przekładali kolokwium. Jak zachorowałem, to akurat nie było nic ważnego, albo nie sprawdzali obecności. I różne takie rzeczy. Wiedzieli, po prostu nawet jak się nie uczysz, to byłeś w 10% osób, które zdały egzamin. Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem, to Bóg. Więc ja nie mówię teraz, że mam szczęście. Mówię, że mam po prostu plecy na górze. Znam kogoś, kto jest większy niż mój problem. Znam kogoś, kto mi pomaga nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Wiecie, to jest świadectwo. Bo ludzie widzą, że może nie tyle opłaca się wierzyć w Boga, ale że jak ktoś mówi Bóg zapłać, to Bóg płaci swoje długi. To jest wspaniałe. Że błogosławieństwo mamy również na tej ziemi. Nie musimy czekać, aż pójdziemy do Pana, aż pójdziemy do nieba, bo kiedy modlimy się, kiedy przedstawiamy swoje prośby i potrzeby przed Boży tron, to kiedy my prosimy o chleb, On nie da nam kamienia. Kiedy prosimy o pocieszenie, On nie da nam więcej łez. Kiedy prosimy o uzdrowienie, On nie dołoży nam więcej chorób. Bo ja wierzę, że mój Bóg jest dobry. I mogę wam mówić do jutra o świadectwach, jakie dokonał w moim życiu. A jeżeli byśmy postawili za tą kazalnicą resztę tego kościoła, to myślę, że do końca roku akurat byśmy mieli to sylwestrowe ze świadectwami. Dlatego tak cenne jest dla mnie mówienie o tym, co Bóg zrobił dla ciebie. I nie musiało to być aż tak znaczne, że, nie wiem, straciłeś kończynę i ona ci odrosła. Bo wiecie, ja doceniam nawet te najmniejsze rzeczy. Kiedy widzę, że na dworze leje i muszę gdzieś jechać, mówię, Boże, proszę Cię, żeby nie padało. Im na chwilę przestaje padać. Kiedy przyjeżdżam zmęczony z trasy czy z usługi, mówię, Boże, żeby było miejsce parkingowe pod domem i jest centralnie pod moją klatką. Wiecie, ktoś może powiedzieć, a to jest tylko zbieg okoliczności. Mówię, ja wierzę, że Bóg potrafi stać za takimi zbiegami okoliczności i przyprawia mnie o uśmiech. I wiecie, co ja wtedy robię? Mówię, Boże, dziękuję. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobry i że nawet dla takich małych rzeczy potrafisz przyjść do mojego życia i nie powiedzieć, chłopie, to jest nic, ludzie się modlą o uzdrowienie z raka, a Ty prosisz o miejsce parkingowe. Mój Bóg jest dobry i On ma czas dla każdego. Wiecie, ja nie okradnę kogoś z czasu uwagi Boga, że On musi się skupić na mnie, to musi teraz opuścić kilka innych osób. On ma czas dla każdego. Ja, kiedy mam zrobić 2-3 rzeczy naraz, to najprawdopodobniej żadnej z nich nie zrobię dobrze. Ale Bóg jest wszędzie, dla każdego i robi wszystko doskonale. Takiego Boga znam. Więc kiedy budujesz relacje z Bogiem, kiedy w niej wzrastasz, kiedy szukasz Jego woli, to wtedy doświadczasz tej obecności i widzisz głębię tej relacji. Wszyscy byśmy chcieli mieć relację z Bogiem jak Mojżesz, że widział się z Nim twarzą w twarz. Ale wiecie, ja wiem, że ja nie jestem godny, żeby oglądać Boga twarzą w twarz. Musiałbym naprawdę dużo rzeczy jeszcze w moim życiu zmienić, a raczej Bóg musiałby zmienić te rzeczy w moim życiu przy współpracy ze mną. Ale może nie będziemy oglądać Boga twarzą w twarz już teraz na ziemi, ale możemy przybliżać się do Niego coraz bardziej. Powiem wam przykład. Rozmawiałem z osobą, która kiedyś była opętana. Potrzebowała modlitwy o uwolnienie. I to był długi proces, przez jaki musiała przejść. I powiedziała, że była na takiej konferencji, gdzie byli różni mówcy. I kiedy siedziała w drugiej ławce i pewien mówca mówił i mówił fajne rzeczy i modlił się i robił to, co się robi w kościele. Mówił o Bogu. Ona mogła siedzieć i nic nie było. Nie ruszało jej to. Ale kiedy przyszedł pewien inny mówca, który był znany z tego, że on naprawdę oddał 100% swojego życia Bogu, dla niego nie było żadnej mowy o kompromisach, bo on wiedział, że zaufać Bogu to nie wszystko, ale trzeba jeszcze za tym pójść i zapłacić tą cenę. To po prostu jak siedziała nawet gdzieś w ostatniej ławce, to nią telepało. Nie umiała wysiedzieć. Powiedziała, ten człowiek jest tak przepełniony Bożą obecnością, nie mogłam wysiedzieć. Jest coś takiego jak autorytet, jaki mamy w świecie duchowym. Pytanie, czy budujesz ten autorytet? Czy pracujesz na tą relację? Czy Bóg używa cię często? I czy kiedy woła do ciebie, Synu, córko, po imieniu, to czy odpowiadasz na jego wołanie? Czy jeżeli byłbyś na miejscu Samuela, który usłyszał wołanie Samuelu, Samuelu, to czy Bóg musiałby krzyczeć do dzisiaj? Krzyczeć przez dzień, godzinę? Po ilu nawołaniach byś odpowiedział? Ciekawe pytanie. Więc chciałbym przedstawić wam jeszcze dwa scenariusze. Jan Chrzciciel poszedł na pustynię na dłuższy okres czasu. Wiecie, czym się żywił? Szarańczą i miodem. Szukał Bożej obecności. Można powiedzieć, żył bez żadnych udogodnień, żył jak wyrzutek. Ale chciał. Chciał przede wszystkim szukać Bożej woli, szukać Jego mocy, szukać Jego ognia. To był jego priorytet. I podam wam drugi przypadek. Znacie Naamana? Naaman nie był wierzącą osobą, a jeszcze był dostojnikiem, osobą, która była wysoko postawiona. I przez proroka dostał słowo, że jeżeli chce być oczyszczony z trądu, to musi zanurzyć się w Jordanie 7 razy. I wiecie, on to zrobił. Ale dlaczego on to zrobił? Wiecie, trąd to jest poważna choroba. To nie jest jakieś przeziębienie czy grypa. Ale stwierdził, jestem w tak trudnej sytuacji, że spróbuję i został oczyszczony. Zrobił akt wiary. Jako osoba niewierząca. Więc chciałbym zadać nam wszystkim pytanie. Czy chcesz szukać Bożej obecności z własnej woli, czy dopiero jak pewne okoliczności cię do tego przymuszą? Czy chcesz nawet sam wejść na pustynię i odżywiać się przysłowiowymi szarańczą i miodem? I nie będziesz narzekał. Mówisz, bo lepszy jeden dzień w przedsionkach twych niż 1000 lat gdziekolwiek indziej. Czy rozkoszujesz się tą Bożą obecnością? Czy pójście za Jego głosem jest dla ciebie czymś, co daje ci tyle szczęścia, że nie potrzebujesz uzupełniać Go gdzieś indziej? Czy jesteś po drugiej stronie? Jak trwoga, to do Boga. Jak jest problem, to dopiero wtedy. Boże, teraz Cię potrzebuję. Gdzie jesteś? Chciałbym, żeby kiedyś każdy chrześcijanin miał taki reflektor, jak wiecie, w filmach się Batmana przywoływało. Jak się zapalało ten reflektor, znaczy, że miasto potrzebowało pomocy. Jak często chrześcijanie zapalają ten reflektor? Boże, potrzebuję Cię, przyjdź. Codziennie, czy tylko wtedy, kiedy jest naprawdę źle? Bóg patrzy na serce. Nieważne, co powiesz, nieważne, co pomyślisz, ale ważne, jaką masz decyzję w swoim sercu. Boże, chcę szukać Twojej twarzy, chcę szukać Twojej obecności bez względu na okoliczności. I ostatnia rzecz, którą chciałbym się z wami podzielić. Wiecie, Jezus nie miał nic w zasadzie. Jest napisane, że on nie miał nawet gdzie głowy skłonić, czyli nie miał miejsca, w którym mógłby się zatrzymać, jakiegoś domku, chatki, czegokolwiek. Wiecie, jak tak patrzę, to on po prostu nie chciał, żeby cokolwiek go zatrzymywało przed wypełnieniem pełni woli Ojca. Gdzie mówi się, że osoby, które nie mają nic do stracenia, są najniebezpieczniejsze, bo tym osobom nie zależy. Oni mogą życie stracić. Oni i tak zrobią to, co mają zrobić. Ale jeżeli osoba ma dużo wymówek, to zawsze się znajdzie coś, co cię zatrzyma w miejscu. Zawsze jest coś, co ci wypadnie. Zawsze może zdarzyć się sytuacja, która będzie miała lepsze i bardziej sprzyjające okoliczności do tego czy tamtego. Moi drodzy, to jest kwestia priorytetów. Nie chciałbym was teraz zachęcać do tego, żebyście sprzedali wszystko, co macie i pojechali na misję do Afryki. Nie o to mi chodzi. Ale żeby w naszym sercu zawsze było to postanowienie, że kiedykolwiek usłyszę wołanie Dawidzie, Dawidzie, to ja nie będę biegał w kółko, kto mnie woła, tylko będę wiedział, że to Bóg chce mieć ze mną relację i chce mnie posłać, chce mnie użyć. I nie chcę siedzieć i się zastanawiać, kalkulować, opłaca mi się czy nie, środek nocy, a co jeżeli ta osoba, do której Bóg mnie posyła, on powie, że jestem szalony albo coś. Ale wiecie, dorosłem do tego, żeby wiedzieć, że na Boże wołanie warto odpowiadać. Bo tak jak czytaliśmy w 15 rozdziale i 16 wersecie, to żeby owoc nasz był trwały. O cokolwiek byśmy prosili Ojca w imieniu Jezusa, On nam da. Ale po to, żeby przynosić owoc i żeby ten owoc był trwały. Więc wiem, że jeżeli Bóg posyła, to On też wyposaża. I On nie posłał tylko mnie jednego. Nie posłał też tylko pastora, nie posłał tylko młodzieży, ale posłał każdego z nas. Więc zacznijmy od tego, żebyśmy byli tym świadectwem. Konserwantem, który jest naturalny, który nie musi nakładać jakiejkolwiek maski, tylko robi to z przekonania, że nie tylko mówi pewne rzeczy, ale też to głęboko w to wierzy, że życie jest pełne pasji, że naprawdę iść za Bogiem jest warto, chociaż nie zawsze jest lekko. To jednak Bóg zawsze odpowiada. Bóg zawsze stoi obok nas. Zawsze nas poddźwignie, zawsze nas podtrzyma. I żeby w naszym sercu była decyzja, nie tylko jako Kościoła, ale jako każdej osoby z osobna. Cokolwiek by się nie działo, jakiekolwiek nie byłyby okoliczności, to będę szukał najpierw Królestwa Bożego. Cokolwiek by się nie działo, Boże, ja chcę szukać relacji z Tobą. Bo z kim przystajesz, takim się stajesz. I na końcu będziemy mogli powiedzieć, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Bo kiedy pójdę do człowieka w potrzebie, który nie zawsze ładnie pachnie, albo pójdę do osoby, z którą się pokłóciłem, bo wiem, że należałoby się z nią pogodzić, to wiem, że sam z siebie może nie byłbym gotowy tego dokonać. Ale jest osoba, która mi to ułatwia, bo ten, który posyła, ten wyposaża. Więc nie bójmy się odpowiadać na Jego wołanie. Bądźmy solą tej ziemi. Dodawajmy smaku życiom innych ludzi. Żeby oni widzieli, że chrześcijaństwo to nie jest coś nudnego. To nie jest religijność, to nie jest odklepywanie schematów, ale to jest pójście za żywym Bogiem, który może zmienić życie każdego o 180 stopni. I dla Niego nie ma za trudnych spraw. I chciałbym, żebyśmy nawet jako wieloletni wierzący o tym pamiętali, że dla Niego nie ma za trudnych spraw. Żebyśmy też w to wierzyli. Amen. Amen.